Mamy szczęście, że tak
udało nam się, że jest otwarte.
Spróbujmy wejść.
W sanktuarium w Pratulinie byłam już wiele razy.
Jestem tu pierwszy raz.
Lubię opowiadać o tym miejscu innym.
Lubię słuchać o świecie, którego już prawie nie ma.
To jest księga pielgrzyma, gdzie zamieszczane są prośby do błogosławionych męczenników, ale też podziękowania za ich wstawiennictwo i łaski, jakie otrzymali wierni. Tutaj możemy przeczytać bardzo dużo.
Bardzo gruba, myślę,
bardzo gruba.
Ponad 1000 stron ma na pewno zapisanych różnymi charakterami pisma.
Męczenniki pochowane tam za tym laskiem. To jest do 2 kilometrów drogi tam z kościoła naszego. To ja chodziłam tam na te groby. Rodzice mnie tłumaczyli, że oni pomagają. To myślę sobie, oni mnie pomogą. I tak chodziła. To wiecie, kochani, że ja po prostu jadłam ten piasek. Brałam do buzi i ten piasek jadła i modliła się, żeby oni mnie pomogli.
Dzień dobry. Ja poszukuję pani Anny Seredy. Ona mieszka gdzieś tutaj blisko?
Tak, niedaleko tutaj mieszka. Domek jest drewniany, taki ładnie utrzymany nawet, nie? Tu po prawej stronie pani zaraz zobaczy, będzie widać.
O pani Annie Seredzie usłyszałam po raz pierwszy 10 lat temu od ówczesnego kustosza pratulińskiego sanktuarium. Tamto krótkie spotkanie zapadło mi w pamięć tak mocno, że postanowiłam podtrzymać nasz kontakt. Wreszcie pojawił się pomysł, aby zarejestrować niezwykłe świadectwo pani Anny.
Dlatego też wyruszyłyśmy do miejsca, gdzie krwawe wydarzenia sprzed niemal 150 lat wciąż rezonują w opowieściach mieszkańców, a także w ich życiu.
Tam aż na prawo idzie, aż tam. Nie ma sutelskich, nie ma nic, zwykle, tak jak kiedyś żyłam. Komin jest sobie, palię. No.
Proszę. Ale cieplutko.
Proszę, siadajcie. Sypcie tutaj sobie, co sobie życzycie. Tutaj jest kawa. Ale dobrze, że jeszcze chodzę.
Sypana chyba. O, jaka pani zgrabniutka, szczuplutka.
Ale pani Ania ma niesamowite oczy. Po prostu takie radosne pani oczy.
Takie radosne.
Już gotuj się woda.
Tak, już.
Jak ja byłam w szpitalu, to ja 2 lata po operacji.
Tak?
Biodro. Odeszło od miednicy. Taka luka. No i zrobili. To jak mnie wiezli, to te pielęgniarki sobie wiedzieli, mówi, ale ta pani ma już takie lata, ale ma piękne oczy. Ja mówię tak, żeby 50 lat te oczy pani zobaczyła, to byliby piękne. Tak?
Ale mają kolor taki intensywny.
Ja starszy człowiek, już nie wiadomo, ale ja jak spojrzę na człowieka, raz jego widzę, drugi raz, ja już widzę, co to za człowiek. Po oczach. Nawet oglądam telewizor jakiś, nie? I tam wychodzą różnie te. I ja myślę sobie, ale ty człowieku kiepski jesteś. Jaki ty niedobry jesteś. Mało, że w tym filmie coś tam odgrywasz, ale w życiu też jesteś niedobry. A inne, na innego patrzę w telewizji, myślę sobie, o, niech cię Bóg błogosławi, bo ty jesteś dobry człowiek. Po prostu gdzieś po oczach widzę.
A tutaj się pani urodziła?
Tutaj.
Kawałek dalej pewnie.
Na przyszłos. Taki jeden pokoik i kuchenka. Tam.
I tam cała rodzina mieszkała w takim...
Nas tylko 2 siostry i rodzice moje.
W jednym pokoju w czwórkę.
W jednym pokoju. A tak było, że później jak siostra wyszła za mąż, to w tym jednym pokoju my wszyscy byli. I siostra z mężem, później dzieci 2 tu urodziła. I ja i rodzice dali sobie radę w tym jednym pokoju. A ja... Po prostu od szkolnych lat miałam bolie. Nie tarczyca, tylko bolie takie Mocne, duże wole.
Taką opuchliznę?
No, ja nie mam pojęcia, czy wy rozumiecie wolę. Wolę to jest takie coś, że takie duże coś.
Na szyi.
Szkoda, że ja zdjęcia miałam w Czystochowie zrobione, ale gdzieś ono przypadło. I od młodych lat, to nawet mnie w szkole przyzywali bolowata, bo po prostu ja była nie taka jak wszystkie dzieci. I ja to przeżywała. Ja bluszcze nigdy nie czesała się, nie ubierała się, bo ja nie mogła patrzeć w lustro, że czemu ja nie taka jak wszystkie moje rówieśniczki, koleżanki. Czemu ja taka nie jestem? I tak wszystko robiła bez nic. Ubierała się wszystko, bo po prostu mnie, jak zobaczy, to mi jakiś żal, jakiś coś bierze. Tam był ten cmentarz, nie cmentarz, tylko nasi pochowane tam za tym laskiem. Nie wiem, czy wy wiecie.
U nici pochowani.
Tak, za tym laskiem.
Czy męczennicy?
Tak. Tam nawet upuszczone było. Nie każdy to jeszcze w to wierzył, bo jeszcze nic nie było, ale moi rodzice widzieli, przykazywali rodzice dzieciom i teraz ja przykazuję swoim dzieciom i oni też tak samo wierzą w to. To ja chodziła, to jest do 2 kilometrów drogi tam z kościoła naszego. Chodziłam tam na te groby.
Tak bo sama z siebie?
Sama z siebie. Rodzice jak stali, mnie tłumaczyli, że oni pomagają wszystkim. To myślę sobie, oni mnie pomogą. I tak chodziła. To widzicie, kochani, że ja po prostu jadłam ten piasek. Brałam do buzi i ten piasek jadła i modliła się, żeby oni mnie pomogli. To tak było do 17 lat. A u nas jeździli do Częstochowy na pielgrzymki. To często z Pratulina brali autokar i jechali. I tato. Tato był taki kościołkowy, tak jak ja teraz. I mówi, że za to jedzie. A moja mama przemówiła jego i mówi, słuchaj, ty jeszcze pojedziesz. Mówi, ona taka nieszczęśliwa, przeżywa siebie. Niech ona pojedzie. No i zgodził się tato. Ja pojechała. To miałam 18 lat, może nie pełna. Zajechałam. No to tam jadą. To wszyscy z czymś jadą. Ja też z czymś tam tym jechała, ze swoim tym bólem. Dobrze. Pomodliłam się, tak jak wszyscy, pielgrzymka, przyjechali do domu. Po tygodniu czasu, jak przyjechałam z Częstochowy, śni się mnie, że tak jakby sen, tak jakby jawa. Że wchodzi taka tylko buzia, tu ukryta i cała bialutka, ktoś taki wchodzi. I nie dotyka tak jakby do ziemi. I przychodzi do mnie do łóżka i tak ręką mnie po tej szyi. A ja myślałam, ja wcale nie słyszę, tak śni się. Ja obudziła się, patrzę, księżyc tak świeci. I ja myślę sobie, no tak. Mówię, że księżyc świeci, to wtedy coś się wydaje we śnie. Ale lustro takie duże wisiało, ale nie patrzyła nigdy na nie. Ale wstała z ciekawości. Wstała i patrzę, a ja, kochani, mam te szyję tak jak dzisiaj. Nie ma nic tego, co było. Nic. Ja jak stanęła w tym lustrze, tak stanęła trupem. Jak zahipnozowana. A mama już śniadania tam robiła. Przez korytarzek tam w kuchni. Życzę, mamo, mamo, co się stało? Mama przychodzi i mówi, mama zobaczy moje szyje. Jak my tak ubieli się. Mówi, widzisz, córeczko, latałaś na te męczenniki. I mówi, widzisz, Maria ci pomogła.
Zamknięta.
A przez dziurkę od klucza? Niestety, nic nie widać.
Tu jest właśnie cerkiewka, która została przeniesiona z powiatu łukowskiego i ona ma symbolizować cerkiew, której bronili unici.
Ona nie przetrwała.
Ta cerkiew, przy której miały miejsce te tragiczne zdarzenia z 1874 roku, kiedy to 13 unitów broniło swojej wiary i zostało zastrzelonych przez wojska carskie. Ta cerkiew nie przetrwała do czasów obecnych.
Jak to pięknie. trawa jeszcze zielona, nasycona.
Piękne łąki, które się roztaczają tutaj wokół tej budowli.
Rozrzucony na dużym obszarze cerkiewka, kościół parafialny, stacje drogi krzyżowej składają się na sanktuarium upamiętniające heroiczną walkę o wiarę i o polskość, do której stanęli wierni parafii unickich w roku 1874.
Na wieść o chęci przejęcia świątyń przez prawosławnych duchownych mieszkańcy podlaskich wiosek gromadzili się wokół kościołów, by własną piersią bronić dostępu do miejsc kultu. W czasie pogromu w Pratulinie zginęło 13 mężczyzn. Ich ciała wrzucono do jednego dołu, a ziemię zrównano.
Pochówek odbywał się w zapadających ciemnościach, w lesie. Mimo to miejscowi odkryli lokalizację mogiły. Z biegiem lat miejsce to stało się świętym. W 1990 roku szczątki męczenników ekshumowano i przeniesiono do kościoła.
Błogosławione miejsce, nasi męczennicy. Z mojej rodziny też był właśnie jeden męczennik Bojko Łukasz. Wiem, że w czasie tej bitwy, tutaj walki o kościół, to dzwonił dzwonami. Był młody, 21 czy 2 lata, młody. Czuję właśnie, że jest ze mną. Wiele łask otrzymałam. Kiedyś byłam bardzo chora i tam właśnie taką silną modlitwę podjęłam. I właśnie ta choroba ustąpiła, że mnie teraz dreszcze przychodzą. I to miejsce jest takie najważniejsze. Najważniejsze ze wszystkich miejsc po prostu.
Przyjechaliśmy z Lublina, właściwie przez Janów, bo w Janowie mamy taki punkt zaczepienia. Sama ta aura kościoła, taki półcień, nawet jak przyjeżdżamy poza nabożeństwami, to spokojnie można przy trumnie, przy tym sarkofagu męczenników pomodlić się i polecić swoje sprawy, a nawet pobyć z tymi męczennikami, których, kto pamiętam jeszcze, jak byli pochowani tam w lesie, a teraz tutaj są w bliskości takie niemalże namacalne.
Jestem taka na duchu lekka. Mojego męża brat też został uzdrowiony przez męczenników. Przyjeżdżał tutaj, gdzieś tam mama jeszcze mu, moja teściowa, dosypywała do herbaty ziemię.
Skąd?
Z męczenników, z ziemi.
Z grobu?
Tak, z grobu. Brała, przynosiła i mu tak dosypywała.
Wiedza na temat męczenników jest wystarczająca?
Tak. Nasz kustosz wprowadza nas, no wszystko wiemy, tak? Co jest potrzebne, to wszystko wiemy. A pomimo to, że byłam przy ekskumacji tych męczenników, bo w ogóle nie pochodzę stąd, tak? Pochodzę z Białej Podlaskiej, ale dowiedziałam się, będąc gdzieś tam pod sklepem, dowiedziałam się, że jest ekskumacja, więc siadłam sobie w auto, przyjechałam, zobaczyłam. Najbardziej, co mną tak wiarę taką dodało, że jak byli oni pochowani tak jeden na drugim, dzieląc gdzieś tam tylko deska, a nawet i to nie leżeli jeden w głowie albo w nogach, no różnie. I co jak oni tak tą ziemię odkartywali, prawda, z tych rąk sypały się paciorki różańców. To było niesamowite. Ciarki, łzy w oczach. No takie świadectwo, że jednak to byli nasi prawdziwi męczennicy, którzy gdzieś tam polegli za tą wiarę.
No chcieli zrusić Polaków. Nie wierzyli w nic. W Drylowie tydzień wcześniej to samo było. Masakra. Ale ile tam pobitych, nikt nie wiedział do dzisiaj. Nikt nie wie. I gdzie pochowane byli, nikt nie wie gdzie. A u nas w Pratulinie pochowane byli i pewno Pan Bóg zesłać chciał na ten teren, żeby to był do zapamiętania.
A to... Czyli dawno jeszcze w XIX wieku ludzie oznaczyli to miejsce tak po cichu, żeby nie zapomnieć.
Jak tylko to pomarli, pewno to oznaczyli te miejsce. I tak to stało. I wtedy przykazywali. Moja prababcia, jak ta wojna tak jakby tu była. I później częściowo wywieźli ludzi, mężczyzn zwłaszcza, na Sybir. I inni zostali pobici, inni w domu pomierali. A inni w lochy pozamykane. To moja prababcia w nocy nosiła chleb do tych w lochach. to jeszcze dokarmiali ludzi. Mojego męża, dziadek, wywieziony był też tam, ale wrócił. I tu pochowany był i teraz mąż kazał pochować na tym miejscu. I teraz jak pochowany jest w tym miejscu, na dziadku swoim leży. A życie miałam ciężkie, bardzo ciężkie.
A mąż, pani Aniu?
Utrapienie. Ja nie wyszła z miłości. Ja nie wyszła za mąż, za tego męża, co z nim żyła, to ja by byłaby staropanną, albo gdzieś ku kościółkowo, jakoś babko. Jak ja byłam panną, nas we wsi było 30 dziewcząt. I stali chłopaki, chodzili z obcych wiosek, robili tu zabawy, bo nas tutaj dużo było. I ja nie mogła w żadnym zakochać się, tak jak dziewczyny. Och, to piękny, czy jakiś tam, już za... Ja nie. U mnie wszyscy byli koledzy. Takie tylko pod rękę. Pogadać, pośmiać się, pożartować, zatańczyć. Tak. Ale żeby przylepić się do jakiegoś, sobie założyć jakieś rodziny. Nie. Ale kochaniutkie moje, mnie rodzice ożenili. Bo on był sąsiad niedaleki tutaj. On pracował w Kłodniu i przyjeżdżał tylko. I no, on podeszedł ojca, bo widział, że mnie nie weźmie. A 13 lat ode mnie starszy. No i co? Ile rodziców, po prostu podeszedł rodziców. No i 2 tygodnie przed ślubem mówi, że będziemy ciebie wydawać za Adolka. Ja mówię, to chyba mama za niego pójdzie, a nie ja. Nie. A gdzie tam już? Oni umówione mieli, trzeba.
To ile miała pani lat, jak wyszła za mąż?
20. Tak, ukoronowali wcześniej. I 21 lat urodziła syna. Miał rok i 2 miesiące, drugi urodził się. Za 2 lata trzeci, za 2 lata czwartej. Później za 3 lata już piątej. Także...
Same chłopaki?
Same, całe wojsko. Ale kochaniutki wam, jak na spowiedzi powiem, że ja do śmierci to ja nie czuła tej miłości małżeńskiej. Tylko tak, jakby ja wychowuję, jakby ja kimś się opiekuję. Tak miała do śmierci. Ciężkie życie było. On handlował, jeździł. Jakby da policzyć, ile ja lat naprawdę żyła, tak jak żyją w małżeństwie, to jak żyła z nim 50 lat, z 2 miesięcy, no to żyłaby 25. A on sobie hulał po świecie. Tato mój już sam później uprzytomiał, że źle zrobił. I teraz ja młody się jak najwięcej za nich, bo oni po prostu mnie zmusili. Wybaczę im wszyscisieńko, tylko żeby oni choćby wybawione byli za to, bo to jest grzech, ciężki grzech. Zmusić kogoś do takiego czegoś. A ja nie wiem, kim bym ja była, ale w jakimś razie, że za mąż by nie wyszła. Wdzięczna Bogu za to, że ja wierzę. Bo w swojej wierze to ja wszystko wytrzymała. I ja tym żyję. Wszystkie trudności, wszystkie to ja przeżywam tym, że ja muszę to przeżyć, bo tak mi to przeznaczone, a będzie dobrze i koniec. Ja myślę, każdy przeżyje wiarę, jak tak wierzący, to przeżyje najgorsze rzeczy, co jego spotka.
Od 2014 roku kustoszem Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich jest ksiądz kanonik Jacek Gus, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora ośrodka Caritas w Białej Podlaskiej. Duchowny przyznaje się, że posługa na ziemi przesiąkniętej męczeńską krwią pogłębia jego doświadczenie wiary.
Ja widzę, jak bardzo ta moja ufność w to, co Kościół ogłasza jako świętych obcowanie, że oni są, że oni się wstawiają, oni pomagają, jak bardzo kształtuje moje serce, ale też i buduje przez moją posługę i przez to miejsce jedność wśród ludzi. Ja jako duszpasterz jestem odpowiedzialny za ich zbawienie. A proszę sobie uświadomić, że na tych terenach, no niestety nasze wschodnie tereny to były tereny, w których bardzo mocno były zakorzenione gusła, różne właśnie szeptuchy i tak dalej, i oni tym żyli. To też jest i do dzisiaj. I do tego ludzie wracają. Cieszę się, że bardziej wracają przez sanktuarium i patrzą innymi oczyma. Wśród tych tutaj mieszkających parafian moich, tych pratulińczyków, mają taką wielką część do ziemi. Przykładają, jedzą, dosypują do herbaty, piją to ziemię i to powiem, a dobra, to takie se mają tam wymyślenia różne. Ale to, co opowiadają po tym, jak to przykładają, jak, no to niestety, no, mi nawet jako księdzu, ale też jako człowiekowi nie godzi się zaprzeczać temu, bo to jest ich wiara. Ale mówię to w tym kontekście, żeby państwo sobie uświadomili, jak wielką oni mają wiarę w ich orędownictwo.
Takim przykładem jest pani Anna Sereda.
Chociażby pani Ania Sereda, ona żyje tym Panem Bogiem, żyje tą wiarą. Ja widzę, że każdy dzień, każda chwila, każde doświadczenia, które ona ma w swoim życiu, ona to odnosi do męczenników i nie wiem, czy się dzieliła, no, ale przecież ostatnio też się połamała kobieta, no lekarze ledwo ją poskładali, ona nie będzie mogła chodzić. Od pierwszego dnia zawierzyła się męczennikom, lekarze rozkładają ręce, mówią, to jest niemożliwe, żeby pani chodzi. O kulach będzie dwóch chodziła, bez żadnej kuli chodzi i ona mi twierdzi, że widzi ksiądz, ja się modliłam, ja wierzę, że oni mi pomogli. No, czy mogę odbierać nadzieję człowiekowi w takim wypadku, w którym on naprawdę w to wierzy? Tych świadectw, czy pani Ani i wielu ludzi jest bardzo dużo. No,
chociażby... A czy jest właśnie takie świadectwo, które szczególnie księdza poruszyło?
2 lata temu, kiedy była pandemia, no tak jak powiedziałem, ja się też uczę ich orędownictwa. Też się modlę przez ich wstawiennictwo, ale w większości w sprawach, o które mnie ludzie proszą. Nie? 2 lata temu w takim doświadczeniu mojego życia, kiedy bliska mi osoba z mojej rodziny no, trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie i miała praktycznie zerowe szanse na przeżycie z powodu panującej pandemii koronawirusa. Jak to media określały, a zresztą też i my go tak określiłem, byłby to antyszczepionkowiec. Nie? On nie. Trafia do szpitala, wszyscy rozkładają ręce. Jedynym ratunkiem jest podanie krwi. Krwi do, powiedzmy, do godziny 20 tego dnia, nie? Uruchamiamy wszystko, tak jak każdy człowiek, co jest możliwe. Ludzie krew oddają i tak dalej, ale nie ma akurat tej grupy krwi. Przychodzi lekarka, mówi, że no tak, do wieczora, jeżeli nie podamy, jest to piątek wieczór, jeżeli nie podamy, trudno jest powiedzieć, czy on przeżyje do poniedziałku. W poniedziałek może się krew znajdzie. Dzwonią do mnie ze szpitala, jeszcze nie ma. No, o 19 będzie. Dzwonię o 19, jeszcze nie ma. Poprosiłem moich przyjaciół, poszliśmy do kościoła, klęknęliśmy przy relikwiach męczenników przed ołtarzem. Męczennicy, was siła, wam oddaję to wszystko, co Pan dla mnie i dla niego przygotował. I tylko zrobiłem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No niestety, no, w takich sytuacjach to i człowiek nawet w tych świętych miejscach ma ten telefon ze sobą. Miałem go wycieszonego, czuję jak dzwoni telefon, tylko spojrzałem kątem oko doktor. Mówię, przepraszam, wy się modlcie. Wyszedłem, odbieram i tylko słyszę w telefonie, pani doktor mówi, ksiądz się nie martwi. Nie wiem skąd się wzięła, ale krew jest. Za chwilę podamy, nie? I rozmawiając z panią doktor, nie mogę powiedzieć, bo to jest pani doktor z Lublina, to zaraz wy wszyscy będziecie wiedzieli, która. Pani doktor mówi do mnie, jest to młoda osoba. Mówi, proszę księdza, jestem niewierząca. Ale to jest niemożliwe. To, co się stało i jak szybko ten człowiek wraca do zdrowia, to się tak działo. To jest wręcz wbrew nauce, wbrew medycynie.
Ale babeczki moje nie zjedli.
Ja już spróbowałam,
już.
A daleko tu do rzeki?
O, pół kilometra. Gdzie ja tam? Wyjście za wioski widać Bóg. Tylko, że grudzony.
Ale to teraz?
Grudzony, w zeszłym roku już był grudzony. Także kiedyś syn to łowił takie po 30 kila somy w tym Bógu, a teraz nic.
To wy byliście w tej strefie przygranicznej, tak? Pilnowali was, pani Aniu?
My same pilnowaliśmy.
Pani Aniu, a obserwuje pani tą wojnę, która teraz jest na Ukrainie? Tam się też nie chcą zrusić.
Te wojny to, wie pani, ja już z tym, to ja już nic nie wiem. Bo ja jak włożę telewizor, nasłucham i z jednej, i z drugiej strony zamykam i nie słucham. Nie chcę, żeby przeżywać niepokoju i tyle. Jak człowiek nie wie, spokojny. A co ma być, to i tak będzie. I nic my nie poradzimy. Czy my będziemy myśleć, modlimy się i tak modlimy się. Tylko, że ludzie dzisiaj kiepskie i tak bardzo Pan Bóg ich nie wysłuchuje, ja myślę. Bo kiedyś, jak tylko te lęgi było, malutko tych ludzi, a dawni to rozmawiali takie po białorusku, tak jakby wszyscy do szkoły nie chodzili. Także podpisać się to tylko krzyżykami podpisywali się. No to wtedy była choroba. Czy jakaś dżuma, czy jakaś cholera, w każdym razie jakaś była taka choroba. Zebrali się ludzie, modlili się i powiedzieli, że trzeba tak. Woły, dawni wołami robili, jak opowiadali moi rodzice. Trzeba było zaprząść woły i zaorać dookoła wioski tymi wołami. I zaorali dookoła wioski i postawili trzy krzyże. Jeden krzyż jeszcze stoi tutaj. No i jak uburali te krzyże, postawili, choroba padła. Bo ludzie byli godne, bo byli po prostu wszyscy wierzący tak jak jedno w jedno. A dzisiaj to jak widać, co się dzieje. Z kościoła zabrało ludzi ta choroba, co tych 2 lata trwała.
COVID, tak.
COVID. Przez te lata kościół trochę zmniejszał. Także ci starsi, czyli jeszcze taki młodsi ode mnie, to jeszcze chodzą i chodzą. Ale ci młodzi, czy małżeństwa te młode, nie za bardzo. I ksiądz bardzo się smuci nad tym, bo kiedyś, jak pamiętam, przed tą chorobą, to jak błogosławił dzieci po mszy, księża 2 stoją. I te dzieci podchodzą do tego błogosławieństwa. To jak podchodzili, to ten rząd był aż do drzwi tych dzieci. A dzisiaj dzieci nie ma.
No właśnie, ten kościół się kurczy, ale też z powodu tych wszystkich afer niestety. No właśnie, świat się zmienił. Wiara już nie jest tak ważna dla ludzi, Pani Aniu.
Nie jest. Powołań nie ma. I to, jak to ksiądz mówi, no to kto będzie odprawiać? Ani ludziom nie będzie odprawiać, bo nie będzie ludzi, ani księży nie będzie komu odprawiać. Do tego dochodzi. Ale to już ja nie zobaczę tego. Już nie będę przeżywać. Tylko teraz przeżywam, że jednak nie ma tych ludzi, co byli kiedyś w kościele. Nie ma.
Świat się zmienia, ale do Pratulina wciąż przybywają pielgrzymi z Podlasia i całej Polski.
Przełomowe dla kultu męczenników podlaskich było ich beatyfikowanie przez papieża Jana Pawła II 6 października 1996 roku. Był to dzień nawiązujący do daty ogłoszenia Unii Brzeskiej, która przed 400 laty dała początek Kościołowi Unickiemu. Uroczystości beatyfikacyjne zgromadziły tysiące wiernych. Wśród nich była pani Anna Sereda.
Dla świętej wiary ponieśli męczeństwo.
Co to jest? Certyfikat spotkania od papieża? Tamten,
to ja byłam na tym, na męczennikach, jakich
była beatyfikacja, tak?
Pratulin, Rzym, 1996, 6 października.
No. Dzieciaki mnie taki prezent zrobili.
Czyli w Rzymie. To jedyna wycieczka zagraniczna była, tak. Pani Aniu?
A tutaj sanktuarium w Polsce, to wszystkie byli moje. A 18 razy byłam w Częstochowie. Tak.
Też wiele osób prosi Panią o modlitwę.
Proszę. I zanoszę.
Pani Aniu, to trochę tak ludzie uważają Panią za anioła na ziemi.
Nie,
ale w takim sensie, że anioły to posłańcy, prawda?
Czyli aniołów nie ma na ziemi. Ja na pewno nie dostanę się do nieba, bo na pewno, bo trzeba jeszcze odpokutować za swoje winy gdzieś tam. Ale jak kiedyś ja dostanę się do nieba, to jak to, czy tam będzie wesoło, czy smutno, czy jak to, czy ale myślę sobie, toż tam będą wszystkie nasze ludzie, moje rodziny, i krewni, i rodzice moi, wszystkim, to jak nie będzie dobrze? To tam musi być dobrze.
Ale nie boi się pani tego przejścia na tamten świat?
Nie. Mówię, że niby strach, jakiś strach. A ja myślę sobie, kurczę, jaki to może być strach? Jak człowiek od urodzenia, od małych lat, przyszykowany w wierze i chodził do kościoła, nic nie wyczyniał, jakiegoś złego, to dzisiaj tych poronieniów, tego wszystkiego, tego zabójstwa, tego sam sobie śmierci, co robił, tego nie uczynił i nie jest, no to czego bać się? Nie ma czego bać się. Tylko staram się, żeby stale być w stanie łaski. To czego bać się?
To jest księga pielgrzyma, gdzie zamieszczane są prośby do błogosławionych męczenników, ale też podziękowania.
Jeszcze pani Ania mówiła, że można pisać listy, tak? Napisać listy.
Listy, tak, z prośbami, intencjami.
To ja tu wpiszę moją. Mogę?
Oczywiście. Koniecznie.